Pochylmy głowy na momencik na modlitwę. Nasz kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy mieć ten czas przy Twoim Słowie. I modlę się o to, abyś okazał łaskę, aby w tym czasie te mnóstwa gadających głów, żeby to nie było zwyczajne gadanie, ale żebyśmy mogli tak wgłębić się i usłyszeć Twój głos. Panie, z pokorą i ze drżeniem stoję przed Tobą i proszę Cię o to, aby moi kochani bracia, kochane siostry, ci, którzy poświęcili czas i pieniądze, żeby tutaj być, by mogli dzisiaj słyszeć Twój głos, by mogli budować swoje życie. Proszę o tę łaskę. Duchu Święty, poprowadź nas teraz. Amen. Praca, czy za wszelką cenę. Tym się teraz zajmiemy. Zacznijmy od tego, że praca jest błogosławieństwem Bożym dla wypędzonego z raju człowieka. Pomyślcie, co by było, gdybyśmy nie mieli nic do roboty. Tragedia, prawda? Toż to niektórzy się, nawet tu na tym kongresie by chcieli coś robić. Jakoś tak nijak, że nie ma nic do pracy. Siostry martwią się, że nie mogą nic ugotować, tylko im podają wszystko. Praca jest Bożym błogosławieństwem. Pan w miłości, kiedy człowiek upadł i trzeba go było wypędzić z raju, Pan w swojej miłości dał człowiekowi taką rolę, takie zadanie, że będzie pracował. I w sensie psychicznym praca jest błogosławieństwem. Doświadczają tego szczególnie, czy dowiadują się o tym szczególnie ci, którzy odchodzą na emeryturę albo trochę za wcześnie odchodzą na emeryturę. Po prostu miejsca nie mogą sobie znaleźć. I też w sensie materialnym jest błogosławieństwem, bo jest to prawy sposób na zdobywanie pieniędzy. Tak jak Słowo Boże mówi, poprzez pracę własnych rąk i umysłu człowiek ma zdobywać pieniądze. Niech ten, kto kradnie, niech kraść przestanie. Czytamy w liście do Efezjan 4:28, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Ten, kto pracuje, ten oczywiście ma prawo do wynagrodzenia. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. To jest taka zasada. Czyli jeśli polski chłop pójdzie, nasieje, nasadzi, to potem ma prawo zbierać i z tego korzystać. Pracował, więc mu się należy. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Tak Bóg nauczał swój lud, aby ten, kto pracuje, mógł korzystać z owoców swojej pracy. Więc uczciwa praca, uczciwa płaca. I ten, kto pracuje, ten, kto szuka pracy, powinien zawsze pamiętać, że szuka pracy. Nie sepleni, nie szuka płacy, tylko szuka pracy. A płaca mu się należy za to. Słowo Boże nakłada na człowieka nawet obowiązek pracy. To nie jest tylko, że nam psychicznie tak jakoś słabo i trzeba by coś popracować, tylko mamy zadanie, mamy obowiązek. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. To jest wezwanie, to jest obowiązek. Nakaz, który był potrzebny i jest potrzebny, po pierwsze z powodu grzechu lenistwa, bo no niestety, ale ten grzech się przedostaje i niszczy życie wielu ludzi, więc 6 dni będziesz pracował, ale też 6 dni, by zakreślić granice dla tych, którzy popadają w pracoholizm i im 6 dni już nie wystarcza. Jeszcze w niedzielę dziubią coś, żeby jeszcze, bo mało czasu. Mamy w Słowie Bożym apostolski przykład pracowitości, no i przy tym jednocześnie nakaz pracy. List świętego Pawła do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział i od 7 wersetu czytamy. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potemu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy na przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Więc mamy bardzo wyraźny nakaz, wezwanie. Apostoł Paweł nie obawiał się napisać nakazujemy wam. O, może gdyby to pisał w Polsce XXI wieku, w zjednoczonej Europie, to by tak, no może by było trudniej coś takiego napisać, bo dzisiaj ludzie nie lubią, żeby im coś nakazywać. O nie, ich wiecie, duma zostaje urażona w ten sposób. Ale apostoł o to nie dbał i ten nakaz dał po pierwsze. Dlatego jest to ważne, byśmy to dzisiaj usłyszeli, bo mamy tak zwane bezrobocie. I pozostawanie wielu ludzi bez pracy jest tłumaczone bezrobociem. I się nie dziwię, że są niebieskie ptaki, które tylko idą się zarejestrować tam co jakiś czas i żadna praca ich nie interesuje. Ale dziwię się, jeśli chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa, tłumaczy swoje pozostawanie bez pracy przez wiele miesięcy bezrobociem. Mówi, no bezrobocie, bracie, bezrobocie. Ten, kto chce pracować, zawsze znajdzie jakieś zajęcie. Jeśli się komuś narażam, nie dbam o to. Naprawdę nie wierzę w to, że wierzący człowiek nie może znaleźć jakiegoś zajęcia. I dlatego ciągle jest bezrobotny. Albo idzie jeszcze do urzędu po zasiłek dla bezrobotnych. Wierzący człowiek nie powinien sięgać, wyciągać rękę po takie rzeczy. Jest Pan na niebie i jest tyle do zrobienia, że jeśli słuchasz głosu Bożego i modlisz się o tę sprawę, to wkrótce będziesz znowu pracował. Więc niektórzy pozostawanie bez pracy tłumaczą bezrobociem, a niektórzy poświęceniem się tak zwanym wyższym celom. No co ja mam tam te śruby kręcić, to przecież ja nie jestem powołany do takich rzeczy. Jestem powołany, żeby być jak Nicky Cruz, albo David Wilkerson, albo tam Reinhard Bonnke, albo ktoś jeszcze. I on tam, to tylko jedno ma w głowie, żeby tak marynarą gdzieś zarzucić, stanąć i żeby no, wyższe cele realizować. Ale iść do pracy zwyczajnej, to nie dla niego. Tu jest powiedziane, dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią niektórzy pomiędzy wami, więc wierzący, ale nic nie robią. No chyba się modlą, chyba Biblię czytają, chyba świadectwo składają. No nie, to nie o to chodzi. Tu jest mowa o pracy, o tym, że porządny chrześcijanin to człowiek, który w cichości pracuje i własny chleb je. Jaki jest cel pracy? Patrzymy na to z punktu widzenia chrześcijańskiego. To nie jest, wiecie, jakieś socjologiczne spotkanie, konferencja socjologiczna, żebyśmy sobie tutaj rozmawiali o tym wszystkim, co psychologia osiągnęła w tej dziedzinie. Tak prosto, krótko, po chłopsku. Cel pracy z takiego chrześcijańskiego punktu widzenia to po pierwsze zarabianie na swoje utrzymanie, swojej rodziny. Po to pracujemy, taki jest obowiązek, taki był też przykład apostolski. Oczywiście tu ważne jest, żeby robić to przy postawie poprzestawania na małym, już o tym czytaliśmy wcześniej. Bo jeżeli ktoś nie przyjmie takiej postawy poprzestawania na małym, to ciągle pracuje i ciągle mu brakuje. Pracuje i brakuje. I coraz więcej chce, coraz więcej, jeszcze dziecko, nowy komputer, nowy rowerek, nowy tego, i już coraz więcej. I ciągle pracuje i nie może zaspokoić swoich potrzeb. To nie o czymś takim mówimy. O zaspokajaniu swoich potrzeb przy postawie, biblijnej postawie, poprzestawanie na małym. Jeśli mamy odzież, wyżywienie, poprzestawajmy. To jest tylko pielgrzymka, krótka pielgrzymka, taka podróż przez ten świat. Daj Boże 100 lat, ale nawet jeśli 100 lat, to i tak króciutko, to szybko przychodzi, prawda? Siwe głowy. Długo się męczyliście z tym życiem do tej pory? Przeszło i jeszcze trochę i będziemy do nieba odchodzić. Więc zarabianie pieniędzy to jest cel podstawowy na swoje potrzeby, ale też drugi, bardzo ważny, pokazany w Słowie Bożym, to zdolność do niesienia pomocy potrzebującym. Nakazujemy, abyście, jak to przeczytaliśmy, niech pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. To znaczy, żeby życie chrześcijanina nie było takie egocentryczne, że on pracuje, żeby tylko swoje potrzeby zaspokajać. No i jego potrzeba jest taka, że ma 2-letni samochód, już jest stary, więc musi sobie kupić nowy samochód. Ma mieszkanie, ma 4 sypialnie, ale by czasem ciotka przyjeżdża z Ameryki i potrzeba by było, żeby było 5 sypialni, no więc musi zmienić mieszkanie i nieważne ile to kosztuje, nie ma pieniędzy ciągle. Ludzie obok w potrzebie, a on tylko widzi swoje. Więc to nie tylko swoje potrzeby, ale potrzeby ludzi, którzy są obok, ludzi, którzy cierpią niedostatek, ubodzy. Wierzący człowiek, pracując, zarabiając pieniądze, nie może być egoistą, nie może myśleć tylko o swoich potrzebach i rozplanowywać swojego zarobku tylko na swoje potrzeby. Musi uwzględnić tych, którzy są obok w potrzebie i jeszcze powinien też wspierać dzieło Boże. Powinien brać pod uwagę to, że Ewangelia, zwiastowanie Ewangelii potrzebuje także środków materialnych. Dopiero wtedy cel pracy chrześcijanina jest osiągnięty. Kiedy na którymś z tych etapów się człowiek skupia i zawęża się do tego, to wtedy jest niedobrze. Oczywiście jest też niedobrze, jak ktoś całą pensję na misję czy tam na dzieci w Iraku wyda, a własne dzieci nie mają co jeść. To głupota, to żebyśmy też rozumieli, że to też tak nie jest dobrze, że jakiś taki lekkoduch, poruszony tam jakimś wezwaniem, przyszedł jakiś gościu ze złotym sygnetem i mówi, ja zbieram na misję, dawajcie pieniądze, Pan was pobłogosławi. I ta kobiecina wszystko oddała i została bez środków, podała na misję. Facet pojechał, a ona nie ma co do garnka włożyć. To nie zachęcam do takich postaw, do rozsądku, do balansu, do wyważenia, ale żeby żadnego z tych elementów nie brakowało. Brak należytego balansu prowadzi zawsze do jakiegoś wypaczenia. I teraz parę słów na temat rangi i pozycji pracy w życiu chrześcijanina, bo dużo złego się dzieje i dużo takich różnych wypaczeń mamy w życiu społecznym z powodu tego, że praca zaczyna dominować w życiu człowieka, że potrafi zdominować całe jego życie. Zarabianie pieniędzy nie ma prawa zdominować życia chrześcijanina. Niech se dominuje w życiu Japończyków. To jest ich sprawa. Oni tam mają swojego Boga. I tam dla nich praca jest najważniejsza i podobno jak się Japończyk przedstawia, to najpierw wymienia nazwę swojej firmy, a dopiero swoje nazwisko. Niech sobie tak robią, to nie nasza sprawa. My jesteśmy lud Boży, prawda? My mamy zasady Słowa Bożego. Naszym Panem jest Jezus Chrystus. I w naszym życiu praca nie ma prawa wypełnić całego naszego czasu. To zjawisko pracoholizmu, jakie obserwujemy, niszczy człowieka tak samo jak grzech lenistwa. To trzeba się tego strzec. Gdzieś tam w jakimś biurze jednego pracoholika był napis: dzięki Bogu już poniedziałek. Wiecie, zawsze było dzięki Bogu już piątek, nie? A tu tak się wszystko przestawia, tak mentalność się przestawia. Ja zaobserwowałem coś takiego, że niektórzy chrześcijanie swoją pracą, tą pracowitością, koniecznością pracy, pozostawania w pracy, przedłużania czasu pracy, często tłumaczą swoje duchowe lenistwo. To jest takie dziwne. Oni, nie bardzo chce im się pójść na nabożeństwo, nie bardzo chce im się czytać Biblii, nie bardzo chce im się pójść na spotkanie grupy domowej, bo tam trzeba wytężać te szare komóry, jak to, co to, o co chodziło temu Pawłowi czy Jezusowi i tak dalej. To oni mówią: ja, wiesz co, bardzo bym chciał, ale wiesz, życie, takie jest życie, ja tymi ręcyma wszystko muszę zapracować, więc zostaję dłużej w pracy. I to nie jest prawda, a Bóg to wie. Ja mogę się mylić i my możemy się mylić wszyscy w ocenach, ale Bóg wie dokładnie, kiedy naprawdę musisz zostać w pracy, a kiedy to jest tylko takie, wiecie, wytłumaczenie, takie usprawiedliwienie rzeczywiście niechęci do tego, żeby być w tym czasie na nabożeństwie, żeby wcześniej wrócić do domu, żeby wysłuchać tych nużących pytań pięciolatka twojego, który: a tato, a czemu to, a czemu to, a czemu Kowalski to, a czemu? To jest ucieczka, często to jest ucieczka. Ja to zaobserwowałem w paru przypadkach. Jak gość do kina, bo wreszcie tam ten Shrek leci czy coś tam, to on jakoś w tym czasie nie musi pracować. Jak gdzieś na basenik, czy gdzieś na golfa, czy gdzieś, to nie musi pracować. Ale jakoś mu tak zawsze trafia, że w środę o tej 18 chłop taki zapracowany, że aż po prostu nawet telefonu nie odbiera. Taki zajęty. Więc uwaga na lenistwo duchowe. Pracowitość, pracoholizm w sensie takim fizycznym jest często usprawiedliwianiem duchowego lenistwa. Bardzo mi się podobają takie przykłady braci i sióstr, którzy ciężko pracują, ale którzy, jak jest pora nabożeństwa, choćby nie wiem co, nawet te się 15 minut spóźnią, bo nie zdążą na przykład, ale są na nabożeństwie. Nawet sobie zdrzemną się podczas kazania, ale są na nabożeństwie i przynajmniej ja ich błogosławię całym sercem. Że ten chłop wreszcie spokojnie zdrzemnie się na nabożeństwie. To jest najlepsze miejsce, w dobrym miejscu śpi, prawda? Bo nie rzecz w tym, żeby on, wiecie, cały czas był taki, jak na prochach jakichś, żeby cały czas był taki czujny. Rzecz w tym, żeby miał w sobie ten dobry zwyczaj, który widzimy w Panu Jezusie, w apostołach, że jak jest pora modlitwy, jak jest godzina modlitwy, to idzie tam, gdzie się zbiera lud Boży. Jak Duch Święty będzie chciał mu coś powiedzieć szczególnego, to go obudzi, nie ma obawy. Nie ma obawy. Albo przez sen przemówi, tak jest. Jest dzisiaj duże napięcie w naszym życiu z powodu tego, że wielu pracodawców żąda od nas takiej pełnej dyspozycyjności, że oni nie chcą słyszeć, że ty o godzinie 15 to ty już aż wolny, albo że Wielki Piątek to ty na mocy ustawy o stosunku państwa do kościoła masz wolny dzień. Mówię, no ja już z niektórymi rozmawiałem, słuchaj, no jest Wieczerza Pańska, szczególny dzień, Wielki Piątek, przyjdź na nabożeństwo. Masz prawo w tym kraju, ustawowe prawo, że możesz mieć wolę. No tak, ale ja skorzystam z tego prawa, a w poniedziałek już nie będę miał pracy. Więc ludzie się boją, bo pracodawcy żądają pełnej dyspozycyjności. Uważajcie, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Tak naucza nas Słowo Boże. Jest tylko jeden, który może żądać od nas pełnej dyspozycyjności. To jest nasz Pan, Zbawiciel. Nasze życie od Niego zależy, nasza przyszłość od Niego zależy. Pracodawca dzisiaj jest, obiecuje złote góry, kusi nas jakąś podwyżką, a pojutrze go nie będzie. A jeśli Pana zdradzisz, jeśli przestaniesz się liczyć z Panem, z Jego Słowem, jeśli nie będzie Cię w miejscu zgromadzeń Jego ludu, jeśli Pan będzie mówił, a Ty nie będziesz miał czasu, żeby tego posłuchać, to gdzie skończysz, dokąd dojdziesz w swoim życiu? Jemu się tylko należy pełna dyspozycyjność i masz prawo i masz nawet obowiązek stanąć przed takim pracodawcą, powiedzieć, jest granica, ja jej przekraczać nie będę. 6 dni będziesz pracował, 7 dzień należy do Pana i nie ma dyskusji. Oczywiście pracodawca może nas wtedy zwolnić, no to macie dylemat. Kiedyś do Hieronima, jednego z ojców kościoła, przyszedł pewien człowiek i mówi, co ja teraz mam robić? Tak mi ciężko, żądają ode mnie, żebym robił rzeczy, których nie powinienem, ponieważ jest to nie w zgodzie z moim sumieniem. Co ja, jak ja mam dalej żyć? I wtedy ten powiedział, a czy musisz żyć? No to jest pytanie, co jest ważniejsze? Wszystko podporządkować temu, żeby dalej żyć? Czy może odejść z chwałą w posłuszeństwie Słowu Bożemu? My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby nas tak stawiać, wiecie, pod ścianą. My nie żyjemy w tych czasach, żeby wiara miała nas kosztować aż taką cenę, prawda? A dlaczego by miało tak nie być? Jeśli chcesz pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie cierpieć będziesz, tak zapowiada Słowo Boże. Więc również i w sferze pracy są pewne napięcia i trzeba im stawić czoło w imię wiary w Jezusa Chrystusa, posłuszeństwa Słowu Bożemu i bynajmniej was nie buntuję dzisiaj przeciwko pracodawcom, tylko zachęcam was, żebyście z powodu żądań, narastających żądań pracodawców nie zatracali swojego posłuszeństwa Panu, nie gubili swojej relacji z Nim, nie oddzielali się od zboru, od Kościoła, nie stawali się w Kościele już tylko gośćmi, nie poddawali się temu mobbingowi, z jakim się coraz więcej pracowników spotyka. Nie każda praca jest też godna dziecka Bożego. Nie każde miejsce pracy jest godne dziecka Bożego. Są takie zajęcia, których wierzący człowiek nie powinien wykonywać. I wiecie, w czasie, kiedy wszyscy są podkręceni tym, żeby zarabiać, żeby więcej mieć pieniędzy, ludzie tracą jakby wrażliwość na to, że pewne rzeczy są nieuczciwe, pewne miejsca niegodne dziecka Bożego i dzieje się w ten sposób sporo złych rzeczy. Chciałbym wymienić parę takich przykładów pracy niegodnej dziecka Bożego. Jestem przekonany w Panu, że gra na giełdzie, że rozmaite spekulacje, że praca w miejscach, które służą zaspokojaniu ludzkich grzesznych pożądliwości, nie jest godne dziecka Bożego i wierzący człowiek powinien z dala się od tego trzymać, że człowiek wierzący nie powinien handlować papierosami, nie powinien handlować alkoholem, powinien od tego z dala się trzymać, choćby nawet miał mieć dużo biedniej z tego powodu. Wierzący człowiek nie powinien zarabiać poprzez jakieś odsetki lichwiarskie, bo ma trochę kasy i pożyczać komuś na procent. To nie jest godne dziecka Bożego. Nie powinien prowadzić lombardu, bo to wiecie, teraz to modne dosyć w niektórych środowiskach. To nie jest dla wierzącego człowieka. Też jest takie niebezpieczeństwo, że niektórzy z powodu tej chęci zarobienia, z chęci wyjścia na prostą i tak dalej, wyjeżdżają gdzieś daleko od swojego domu, od swojego zboru, od swojej rodziny, aby tam zarobić, aby zarobić. I potem zaczyna się to przeradzać w jakąś tragedię moralną, duchową. Wiele lat temu miałem kiedyś taką sytuację, rozmawiałem z pewnym człowiekiem, przyszedł po nabożeństwie taki człowiek, taki mężczyzna, brat kochany, który płakał, a ja razem z nim, bo jego żona jeździła do Bauera, żeby zarobić, bo trzeba było dom skończyć, bo to, bo tamto, brakowało pieniędzy. I tak jeździła regularnie do tego Bauera, a ten Bauer ją tak zbauerował, że coraz rzadziej wracała do domu, coraz bardziej przedłużała ten czas, aż pewnego lata wcale nie wróciła do domu. Tak ją omamił, że chłop biedny stracił żonę z powodu tego, że ona pojechała tam zarabiać pieniądze. To jest bardzo niebezpieczne. Znam przykład, pozytywny przykład pewnego człowieka wierzącego, trójka dzieci w wieku kilkunastu lat i dostał lukratywną propozycję wyjazdu do Stanów, żeby zarobić w miesiąc tyle, co tutaj zarabiał w parę lat. Nie było mu lekko, był ubogim człowiekiem, chodził z tą sprawą, modlił się, zżymał się, walczył i w końcu powiedział: nie, ja mam tutaj dwóch synów i córkę, oni potrzebują mnie, mojego oka, mojej dyscypliny, mojej troski. Nie, nie pojadę. I obyśmy mieli więcej takich braci i takich sióstr w naszych zborach, którzy nie lecą za każdą propozycją, bo tam dolarki jakieś, bo tego, bo będzie można sobie coś nowego kupić, i jeszcze łazienkę zrobić i coś jeszcze tam. To nie jest warte tego, żeby poświęcać swoją rodzinę, poświęcać życie duchowe, służbę. Są tacy, którzy służą w zborze, mają zadanie, które Pan im zlecił, ale do czasu to robią, kiedy im ktoś nie zaproponuje, że na truskawki można pojechać gdzieś, albo gdzieś tam na szparagi do Niemiec, albo gdzieś, i już wszystko poszło, ta ich praca, zaplanowane kazanie, praca z dziećmi, obóz i tak dalej, to już nieważne, bo będzie tam trochę euro. Bądźmy czujni, bracia i siostry. Praca, oczywiście zasługuje na wynagrodzenie, ale chciałbym to jeszcze podkreślić, że kiedy pracujemy, jesteśmy pracownikami, mamy się koncentrować przede wszystkim na tym, aby dobrze, solidnie wykonać zleconą pracę. Takie jest zadanie pracownika. Natomiast zadaniem pracodawcy, jeśli jesteśmy pracodawcami czy zleceniodawcami dla kogoś, mamy obowiązek, by sowicie wynagrodzić wykonaną pracę. To aż wstyd, że wśród chrześcijan trzeba w ogóle o tym mówić, ale trzeba o tym mówić. Parę dni temu miałem kontakt z pewnym mechanikiem samochodowym, wierzącym mechanikiem samochodowym. On powiedział: słuchaj, wolałbym, żeby wierzący wcale do mnie nie przyjeżdżali. Lepiej ja się dogaduję z ludźmi, którzy są spoza kościoła, bo ci z kościoła to uważają, że ja powinienem im za darmo to robić. No jednemu zrobiłem cały silnik, mówi, a on powiedział: dziękuję, i odjechał. Znaczy, to jest tylko przykład, ten taki najświeższy, ale ja mam je dziesiątki, kiedy wierzący ludzie jakoś myślą sobie, że jak mają do czynienia z wierzącym, to niekoniecznie trzeba mu już zapłacić, nie, albo niekoniecznie trzeba tak zrobić, jak trzeba w terminie i solidnie i dobrze, bo to wierząc. Tragedia. Tak nie może być między nami. Jeśli mamy do czynienia z wierzącym człowiekiem, to jak Słowo Boże nas naucza, tym bardziej powinniśmy zadbać, żeby zrobić wszystko jak najlepiej, jak dla samego Pana Jezusa. Ponieważ tu usługujemy bratu, bo mamy do czynienia z bratem, za którego Chrystus przelał swoją krew drogocenną. A nie ma czasu, żebyśmy ten wątek ciągnęli, ale zadbajmy o to, żeby w naszych zborach nie było takiego świadectwa, żeby wierzący ludzie, pracodawcy, usługodawcy, żeby nie mieli takiego odczucia, żeby mogli się cieszyć, że przychodzi do nich wierzący, że chce z nim mieć do czynienia, żeby to była radość i żeby wszyscy byli zadowoleni. Powinniśmy o to zadbać. Pole wiary, wyznanie wiary, wspólne wyznanie wiary nie może być płaszczyzną jakiegoś takiego nadużywania tego, jakiegoś liczenia na, wiecie, na darmochę jakoś. Także jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów o pożyczaniu pieniędzy, no bo mówimy o pieniądzach. No, w dzisiejszych czasach sporo ludzi pożycza, niektórzy nawet prowadzą takie firmy, które wypożyczają pieniądze. To jest bardzo niebezpieczne. Słowo Boże mówi: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. I na pewno tam też chodzi o pieniądze, prawda? Tym nic, dłużni nie bądźcie. Nic, jak nic, to nic. A jednak wielu wierzących ludzi daje się łapać na ten haczyk pożyczki. Ktoś kiedyś powiedział: jeśli masz zamiar pożyczyć pieniądze od swoich przyjaciół, to najpierw się dobrze zastanów, czego bardziej potrzebujesz. Tych przyjaciół czy tych pieniędzy. Nie tak dawno rozmawiałem z pewnym sędziwym bratem, który powiedział, że jest mu smutno, bo jeden brat ze zboru pożyczył od niego pieniądze, spore pieniądze, a teraz przeniósł się do drugiego zboru, i żeby go nie widzieć, i nie oddaje mu tych pieniędzy. I co, bracie, pójdę do sądu? No nie pójdzie do sądu. I są takie kanalie w zborach, które wiedzą, że wierzący nie pójdzie do sądu i wykorzystują to. Bądźmy czujni, a już na pewno sami tego nie róbmy. Błagam was w imię Pańskie, bo to wszystko pewnego dnia nas znajdzie. Także bądźmy czujni z pożyczaniem pieniędzy z banku, bo to zakładanie sobie pętli na szyję. Wielu wierzących sobie taką pętlę zarzuciło i zaciąga się coraz bardziej. Słyszałem o wielu wierzących, którzy wyjechali do Ameryki z tego kraju, z tego bloku wschodniego i tam pobrali. Zawsze mieli kłopot, że nie ma tej lodówki, nie można kupić tego i tamtego, a tam im wszystko. W jeden tydzień wszystko. I samochód, i chałupa, i lodówka, i do lodówki. Wszystko było. Tylko wszędzie były kredyty. I teraz słyszałem o nich, że nie mają czasu chodzić na nabożeństwo. Niektórzy z nich to kaznodzieje, to wieloletni kaznodzieje. Oni dzisiaj dziubają cały czas tej pracy, żeby poddawać te wszystkie odsetki. No bo wiecie, jak się pożycza te czarowanie 0%, to no nie bądźmy naiwni. To dużo więcej, wielokrotnie więcej trzeba oddać. I teraz chciałbym, jeśli jeszcze wytrzymacie chwilę, byśmy się skupili na tym, jak to, co Bóg dał nam do dyspozycji, poprzez uczciwą pracę, poprzez rozmaite dary Boże, jak mamy inwestować, co z tym robić, żeby to wszystko nie pozostało tylko na ziemi, żeby nie ograniczyć się tylko do życia doczesnego. Czy jest jakiś taki sposób, żeby te środki materialne, fizyczne, jakoś przetransferować na środki duchowe, na skarb w niebie? Czy jest jakiś taki sposób? Jest taki sposób. Ale najpierw chciałbym wspomnieć, że są dwa rodzaje podejścia wierzącego człowieka do sprawy pieniędzy. Pierwsze to pytanie, jak wiele moich pieniędzy powinienem użyć dla Boga. I wielu chrześcijan w ten sposób funkcjonuje w tej sferze. Jak wiele moich pieniędzy, mojej krwawicy, tego, com zapracował, ile ja z tego mam dać dla Boga, czy na dzieło Boże. I drugie podejście, jak wiele Bożych pieniędzy powinienem, czy mam prawo przeznaczyć na swoje potrzeby. Wierzę, że ta druga postawa jest właściwa. Lepiej zadane pytanie, we właściwym duchu zadane pytanie. Jak wiele Bożych pieniędzy mogę użyć na swoje potrzeby? Podstawowa zasada w życiu wierzącego człowieka to inwestować w niebo. To żyć nadchodzącym Królestwem Bożym i maksymalnie, ile się tylko da, inwestować w nadchodzące to Królestwo. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, powiedział nasz Pan. To jest zasada podstawowa. W tym kierunku powinno iść nasze myślenie i działanie. To, co mam, to, co zapracowałem, to, co Bóg mi dał, mam użyć, mam tym obracać, mam tak to zainwestować, żeby mieć skarb w niebie, żeby tam sobie uzbierać. Kiedyś, może słyszeliście tę anegdotę, że pewien bogacz trafił do nieba, no i tam go prowadzi anioł do jego, gdzie to jest jego właściwe miejsce, ta jego kwatera, jego posesja. No idzie, jaki piękny pas, myśli, to chyba mój, bo taki, a ten anioł dalej go, idą dalej, piękne, mijają jakieś takie kwatery i dochodzą gdzieś na końcu dróżki, alejki, takie rozgrzebane trochę tam, wiecie, jak niektóre budowy w PRL-u, tak to wygląda. Jeden taki oburzony bogacz mówi, co ty mówi, to chyba się pomyliłeś, to przecież nie moje. A ten mówi, sorry, mówi, my tu budujemy tylko z tego, co wy przysyłacie tam z tego. Więc on miał tu na ziemi wspaniałą willę, ale tam w niebie nie miał za wiele, bo nie za wiele tam posyłał. Czasem się dowiadujemy ze środków masowego przekazu, że tacy, wiecie, zaradni politycy, różni hosztaplerzy, biznesmeni i tak dalej, oni jak gdzieś tam kręcą tę kasę, to nie zostawiają jej tu we własnej chałupie czy gdzieś, tylko starają się przerzucić, przetransferować to do jakiegoś banku, już może nawet nie w Szwajcarii, bo to też już tak niebezpieczne, bo Szwajcaria już za dużo umów różnych popodpisywała, tylko gdzieś tam, gdzieś na oceanie, gdzieś daleko, tak żeby tam nikt nie mógł sięgnąć. Do Izraela jeszcze czasem, do Jordanii, bo oni tam nie mają za dużo tych umów międzynarodowych. Przerzucić, żeby było jak najmniej możliwości, żeby to z powrotem ściągnąć. To jest ta przebiegłość ludzkiego umysłu, ale to jest też dobra ilustracja, jak ty i ja powinniśmy myśleć o przetransferowaniu tego, co mamy tam, gdzie już nam nikt nie odbierze, gdzie nikt tego nie pozbawi nas tego skarbu, tego bogactwa. Pan Jezus kiedyś opowiedział podobieństwo o nieuczciwym zarządcy. Pamiętamy to podobieństwo. I skonkludował je następująco. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Wielka myśl, nie czas, żeby całą tę myśl tutaj wyłuszczać i o tym rozmawiać, ale Pan dał przykład, dał ilustrację, że gość, który widział, że mu się kończy, pogłówkował i znalazł sposób na to, żeby jakby przerzucić pewne możliwości, nie dosłownie, bo chodziło już tylko o to, żeby mieć życzliwość. On nie mógł tych pieniędzy dać tam, ale żeby przerzucić, uzyskać życzliwość po tym, jak mu się zakończy ten czas szafarstwa u swojego Pana. I to jest wielka myśl. I z jednej strony pewna przygana dla wierzących ludzi, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości, powiedział Pan. Bo wierzący ludzie to tak się dają robić w balona często, nie? Dają się, świat kręci, to oni też razem z tym światem. Świat tak, to oni też tak. Pan mówi w tej przypowieści, żebyśmy przyszłościowo myśleli, jak to Pawlak Mani zawsze mówił, żeby ona też tak przyszłościowo zechciała pomyśleć. Żebyśmy spojrzeli, jak to zrobić, żeby to, co dzisiaj tutaj posiadam, nie skończyło się z moim odejściem, tylko żeby mieć tam skarb w niebie. I jest wiele takich sposobów. Duch Święty nas prowadzi, kiedy słuchamy Jego głosu i możemy przetransferowywać tym Bożym, według tego Bożych zasad, Bożego sposobu, wiele rzeczy może trafić tam do nieba, nie fizycznie, ale duchowo, i mamy tam skarb. Pierwszym z nich, takich rzeczy, które chcę dzisiaj wspomnieć, to jest dziesięcina. Bo my mówimy o pieniądzach, nie będziemy się rozszerzać na inne sfery, bo jest ich wiele. Ale chciałbym o parę słów o pieniądzach jeszcze, bo już powinienem kończyć. Więc dziesięcina. Słowo Boże mówi, że dziesięcina należy do Pana. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana, jest ona poświęcona Panu. 3 Mojżeszowa 27:30. Nie mam czasu na polemikę z tym, że czy to jest sprawa zakonu, czy tamtego. Jest dużo na ten temat napisane, jak czytacie Biblię, to zrozumiecie. Ja wierzę, że jest to zasada, która obowiązuje lud Boży wszystkich czasów, nie ograniczając tego tylko do okresu zakonu. Kiedy wierzący człowiek zatrzymuje dziesięcinę, czyli dziesiątą część swoich przychodów, zatrzymuje dla siebie, to zgodnie z Księgą Malachiasza 3 rozdziałem oszukuje Boga, okłamuje Boga. Nie jest uczciwy w stosunku do Boga. I spróbuję to zilustrować tak na chłopski rozum. Jeżeli na przykład ktoś przesyłałby wam z Ameryki, jakaś ciocia z Ameryki przesyłałaby dla was pieniądze poprzez, za moim pośrednictwem. Ja dostawałbym powiedzmy $500, z czego bym miał powiedziane, ale z tego 50 masz przekazać Kowalskiej. No i byłoby tak, że jednego miesiąca, że Kowalska to nawet nie wie specjalnie o tym, z tego to ja sobie ją zatrzymam dla siebie. Następnym razem znowu. I któregoś dnia by się okazało, Kowalska by się dowiedziała, że ja przez rok czy przez dwa zatrzymywałem pieniądze, które nie należały do mnie, zatrzymywałem dla siebie, to co ta Kowalska by o mnie powiedziała? Nie chciałaby ze mną mieć nic wspólnego. Najwyżej to, żebym wszystko oddał jeszcze z procentem. Kiedy Bóg daje nam zarobek, bo przecież wszystko, co mamy, to od Niego mamy. Kiedy nam daje, to jest taka zasada i dobrze się jej trzymać, że 1/10 nie jest nasza, należy do Pana. Czemu Bóg tak postanowił? Czemu tak to nakazał? Tego niekoniecznie musimy zrozumieć. Oczywiście jest na to wytłumaczenie, ale dobrze jest pamiętać, że Bóg w ten sposób jakby sprawdza nasze serce. Czy my jesteśmy gotowi, czy my chętnie, z radością oddamy to, co do nas nie należy. Może to nawet jest trochę i z tego, że jak gdyby ktoś chciał sprawdzić uczciwość swojego pracownika, który zarobił 900 zł w danym miesiącu i do koperty z wypłatą włożył mu 1000 zł. I mówi, masz, to jest twój zarobek. Pamiętaj, 900 zł zarobiłeś w tym miesiącu. Ale dobry zarobek, masz tutaj. I ten gość idzie do chałupy, otwiera kopertę, patrzy, 1000 zł. A przecież miał zarobić 900 zł. I co teraz zrobi?
mam 1000, wow.
Czy powie, o nie, 900 jest moje. Bierze te 100 zł i idzie i mówi, panie pracodawco, pan się machnął. Oto 100 zł, było więcej 100 zł, te 100 zł nie należy do mnie. Pracodawca się nie machnął, pracodawca sprawdził, jakiego ma pracownika. Ma prawo zrobić tak pracodawca? Oczywiście, że ma prawo. Czy Bóg ma prawo dać nam więcej ponad to, co jest nasze, żeby sprawdzić, czy potrafimy Mu oddać? Ma prawo. Ja Mu oddaję od wielu, wielu lat i się tu nie chwalę wcale, tylko mówię, jak jest. I was zachęcam do tego. Bo jeśli chcemy tam w niebie mieć miejsce i mieć tam skarb, to po pierwsze, na pewno nie będziemy mieli tam skarbu, jeśli teraz Bóg patrzy, jak my Go oszukujemy. Nie wyobrażam sobie, żebym kogoś przyjmował we własnym domu z radością, z otwartymi ramionami i tak dalej, gdybym się wiedział, że on przez parę ładnych lat mnie robił w bambuko. Okradał mnie cały czas i kiwał na różne sposoby, a ja go teraz miałbym gościć. Nie powiedział, stary, tu nie ma miejsca dla ciebie. Robiłeś jak robiłeś, ale w tej chałupie nie ma miejsca dla ciebie. Jeśli chcemy, żeby Pan nas przyjął do wiecznych przybytków, jeśli mamy przetransferować tam do nieba jak najwięcej się da, to po pierwsze nie powinniśmy oszukiwać Boga, powinniśmy oddać Bogu to, co jest Jego. I to zarówno jeśli chodzi o kieszonkowe, jak i o jakiś spadek, nie wiadomo jakie zarobki i tak dalej. Zawsze sprawiedliwie, 1/10 tego, co otrzymujemy. Jeśli dostaliśmy 10 zł kieszonkowego, złotówka należy się dla Pana. Dla dzieło Boże, dla zboru, zanieść należy to do zboru. Jeśli 10 tysięcy, to 1000 zł. Ale to dużo pieniędzy, jak to tyle dać? To tylko 10%. Bóg ma wielkie upodobanie w tych, którzy są uczciwi i których serce się i ręka się nie zaciska, gdy mają oddać coś, co do nich nie należy. Po drugie, chciałbym wspomnieć o ofiarności na dzieło Boże, bo to jest ta sfera. Dziesięcina to jest oddanie tego, co nie jest nasze. Ale jest inna sfera, sfera ofiarności. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów, powiada Słowo Boże. Wierzący człowiek, jak mu te 90% tego zarobku zostało, ma tę wolność i możliwość, aby ubłogosławić dzieło Boże, aby dać wyraz tego Panu, który przepatruje serca, wszystko widzi, że nam zależy na Jego dziele, na rozwoju Jego Królestwa na tej ziemi. W ten sposób wydajemy świadectwo. To jest ten właściwy sposób inwestowania w Królestwo Boże. To, co dzisiaj dasz, czas swój, środki materialne, które poświęcisz dla Pana, one przyniosą Ci owoc. Kiedyś apostoł Piotr powiedział, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż za to mieć będziemy? Interesowny gość, no Żyd przecież, ta nutka się odezwała w nim. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Widzicie? Przebitka 100 razy. Takiego procentu na ziemi nie ma. Już dawno nie ma. Ale jest sposób na to, że jeśli dzisiaj coś poświęcasz, odpuszczasz, zostawiasz, rezygnujesz ze względu na Królestwo Boże, dajesz, inwestujesz w Królestwo Boże, Pan obiecał, że tak, że On to wynagrodzi. I ostatnia kwestia, o której chcę wspomnieć, mówiąc o tym transferowaniu rzeczy materialnych, rzeczy dostępnych nam tu na ziemi, Tam, gdzie mol nie żre, gdzie rdzanie niszczy. To jest transfer poprzez wspieranie ubogich, wspieranie potrzebujących. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy człowiek ofiarowuje coś na dzieło Boże, to daje Panu. To daje Panu. A kiedy wspomaga ubogich, to pożycza Panu. Zresztą Słowo Boże też o tym wspomina. I chciałbym, byśmy jeszcze i o tym pomyśleli, że jest to wspaniały sposób na to, żeby te nasze nawet czasem niewielkie pieniądze mogły przyczynić się do gromadzenia naszego skarbu w niebie. Kiedy widzisz człowieka w potrzebie, w niedostatku i nie zamkniesz przed nim swojej ręki i nie zaciśniesz swojego serca, tylko go wspomożesz, to Bóg cię pobłogosławi i będziesz miał tam w niebie skarb. W 58 rozdziale proroka Izajasza mamy taki opis postu. Wiecie, o poście się wiele mówi i niektórzy uważają się za wielkich, nie wiadomo jakichś duchowych bohaterów, bo oni poszczą, bo oni tam jednemu się 7 dni przytrafiło, że pościł, a jeden to nawet wziął udział w 40-dniowym poście i a jeden to nawet 70 dni nic nie jadł, aż książkę o nim trzeba było napisać. To bohaterowie wiary, że nic nie jedli. Nie wiemy, co robili w tym czasie, ale na pewno nic nie jedli. 58 rozdział proroka Izajasza pokazuje nam taki nietypowy sposób patrzenia czy poglądu na post. Oto post, w którym mam upodobanie, mówi Pan, że biednego przyjmiesz do domu, że przyodziejesz nagiego, że się zlitujesz. Nie mam czasu, żebyśmy to czytali, ale znacie dobrze to miejsce. Ale jak coś, to poczytajcie sobie uważnie. Ciekawy post. Post, w którym Pan ma upodobanie, że niesiesz pomoc potrzebującemu. Że nie tyle się zaszyłeś, zamknąłeś, mówię, 40 dni tylko soki piję, to dobrej jakości i z nikim nie mogę mieć do czynienia, bo ja teraz osiągam szczyty duchowe. Tylko taki post, że idziesz, widzisz kogoś w potrzebie. Może z tego powodu się nie będziesz już mógł obżerać. No to prawda. Bo jak się pomaga potrzebującym, to we własnej lodówce też echo zaczyna, wiecie, tam się odbijać. Ale myśl jest podstawowa. Bogu się podoba nie to, żeby się buzował swoją duchowością, tylko żebyś dostrzegł ludzi w potrzebie i tę pomoc im niósł. Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie, powiedział Pan do wspomnianego już bogatego młodzieńca. Sprzedajcie majątności swojej, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Jest sposób na to, żeby przetransferować bardzo wiele tam do nieba, do Królestwa Bożego, i tam mieć skarb. Ciekaw jestem, jak tam wygląda to nasze konto. Ile tam wpływa codziennie? Czy tylko od czasu do czasu coś? Nawet nie masz czego odsetek liczyć. Ciekaw jestem. Zastanów się, pomyśl o tym, bo jest taki bank w niebie, jest takie miejsce, gdzie wiele może trafić i oby jak najwięcej trafiło. Kończymy. Po pierwsze, siostro, bracie, przestań śnić o wielkich pieniądzach. To nie jest Boże błogosławieństwo dla prawdziwie wierzącego człowieka tutaj na ziemi. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Tak powiedział Pan. Po drugie, przyjmij w swojej pobożności zasadę poprzestawania na małym. Poprzestawania na małym. Jestem w podróży, jadę. Nie, może już za tydzień dojadę, może jeszcze z miesiąc, może parę lat. I nie chodzi o to, że mam to skracać sobie tę podróż. Ale to jest podróż, dłuższa czy krótsza, to jest tylko podróż, a człowiek tak naprawdę niewiele potrzebuje. Nie musi mieć chałupy wyłożonej, wiecie, jak nie wiem, jak jakiś desie w jakimś muzeum, wszystkiego tam. Nie musi tego mieć. Mogą być puste ściany, a serce pełne miłości, przywiązania do Pana, śniące o Królestwie Bożym, które nadchodzi. Po trzecie, gdy Bóg dał ci coś do dyspozycji, nie trzymaj tego tylko dla siebie, bo ci to zaś nie dzieje i będziesz się musiał z tego tłumaczyć, jak ci bogacze, o których wspomniał święty Jakub. Wszystko, co zostanie przy tobie, co już jest stare, zaśniedziało i tak dalej, inni tego potrzebują, przydałoby im się, ale ty to trzymasz, bo to jest moje, od przedszkola, to jest moje. To pewnego dnia będzie ci parzyć. Będziesz nie wiedział, jak co to zrobić, jak to teraz wyrzucić, jak trzeba stanąć przed obliczem Bożym. Rozdaj, udzielaj. Niech inni korzystają, ci, którzy... Niech mówią o tobie, że jesteś jakiś idealista, że jesteś filantrop, że jesteś głupi. Niech sobie mówią, a co ci zależy na tym, co będą mówić ludzie o tobie. Ale ten, który patrzy na ciebie, ten, który jest sędzią twoim, on widzi motyw i jeśli robisz to, żeby odwiązywać swoje serce od rzeczy materialnych, będziesz błogosławiony, będziesz miał skarb w niebie. Pielęgnuj świadomość, że wszystko jest wspólne, jak pierwsi chrześcijanie. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiada. Nie mówi, to jest moje. Niech to służy Kościołowi. Po czwarte, bądź pracowity, ale wystrzegaj się pracoholizmu. I po piąte, inwestuj w nadchodzące Królestwo, Królestwo Boże. Bądź przyszłościowy, myśl przyszłościowo. Oto zbliża się dzień, kiedy Pan usunie te wszystkie królestwa i ustanowi swoje. I jest szansa, że się spotkamy w tym gronie, że będziemy udziałowcami tego królestwa, że będziemy mieli wielkie dziedzictwo tam, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez posłuszeństwo Jego Słowu. Niech Bóg wam błogosławi. Amen.